Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Zaczynamy śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Witam serdecznie w pierwszej części pana posła Tadeusza Aziewicza, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
I witam pana posła Kacpra Płażyńskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panowie, to na początek, no, jesteśmy u zarania maja, w maju zgodnie z terminem wyznaczone mają się odbyć wybory prezydenckie. Na początek dla panów dwie krótkie opinie. Najpierw profesor Czesław Kłak, prawnik. Wakat na urzędzie prezydenta po 6 sierpnia mógłby doprowadzić do paraliżu państwa, zwłaszcza że upływ kadencji prezydenta w sytuacji nieprzeprowadzenia zgodnie z konstytucją wyborów oznaczałby brak głowy państwa, a żaden organ nie mógłby wykonywać obowiązków prezydenta. Koniec cytatu. I drugi krótki cytat. To jest zupełnie inna opinia wirusologa, immunologa doktora Pawła Grzesiowskiego. Cytat. Szanse na to, żeby wirus przetrwał i dostał się na kopertę, jest niewielka. By się zarazić, ktoś musiałby świadomie na list nakasłać, a potem odbiorca ów list polizać. Koniec cytatu. I pytanie może pierwsze do pana posła Aziewicza. Czy jeżeli pan słyszy takie opinie, to może skłania się pan ku temu, żeby Platforma Obywatelska poparła konstytucyjny termin wyborów w maju?
Wie pan, no ja śledzę na bieżąco media i widzę, że musiał pan dużą pracę wykonać, żeby akurat dwie takie opinie wybrać, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie związane z zagrożeniem wirusem, bo rzeczywiście nawet przed chwilą oglądałem tę telewizję i słyszę, jakie są opinie organizacji, które zajmują się kwestiami ochrony zdrowia. Natomiast wracając do głównego wątku, uważam, że największym zagrożeniem dla państwa polskiego, to oznaczałoby rzeczywistą destabilizację, jest przeprowadzenie wyborów w taki sposób, że wybrany ewentualnie w maju prezydent byłby nieakceptowany przez istotną część społeczeństwa. Mniej więcej połowa albo więcej Polaków uważałoby, że wybory się odbyły w sposób nieuczciwy. To oznacza de facto destabilizację. Ja uważam Andrzeja Dudę za fatalnego prezydenta, gorszego od Lecha Kaczyńskiego, ale nikt z nas nigdy nie kwestionował legalności jego wyboru. Natomiast w tej chwili mamy taką sytuację, że do wyborów zostały 2 tygodnie, a my do końca nie wiemy, jakie będą reguły gry. Trudno mówić o kampanii wyborczej w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z epidemią. Także te wybory nie mogą być traktowane jako wybory uczciwe.
A jeżeli panie proszę, ale użył pan no to słowa, to użył pan słowa nieuczciwe. Dlaczego te wybory miałyby być nieuczciwe?
Chociażby dlatego, że kwestia wyborów to kwestia nie tylko głosowania, ale kampanii wyborczej. Trudno jest mówić o normalnej kampanii wyborczej, kiedy jesteśmy pozamykani w domach. I rzeczywiście w tej chwili pan Andrzej Duda jako prezydent ma nieporównywalnie większe możliwości prowadzenia tej kampanii niż pozostali kandydaci, co bezwzględnie wykorzystuje. Ale powodów jest dużo, dużo więcej, dlatego dla mnie absolutnie kluczowe.
Ale w jaki sposób ma więcej możliwości, wykonuje obowiązki prezydenta?
Wybór jest powszechnie szanowany i powszechnie uznawany. Może wygrać każdy oczywiście z tych, którzy aspirują, ale nie możemy kwestionować legalności wyboru. Natomiast jeżeli wybory Kaczyński dopchnie kolanem, one będą przeprowadzone w sposób nieakceptowany przez istotną część Polaków i przez świat, to będziemy mieli wtedy naprawdę bardzo poważny kryzys.
Panie pośle, ale to jeszcze jedno pytanie. No, wybory odbywają się w różnych okolicznościach, także na świecie. Wystarczy przypomnieć, że na przykład w Stanach Zjednoczonych wybory odbyły się w trakcie II wojny światowej, w dużo jeszcze gorszych okolicznościach. Dlaczego w takim razie, skoro epidemiolodzy mówią, że być może najwcześniej będzie można przeprowadzić tradycyjne wybory za 1,5 roku, za 2 lata, nie zrobić tych wyborów drogą korespondencyjną i zamknąć etap, mieć legalnie wybraną głowę państwa?
Ale niech pan zwróci uwagę na sprzeczność z tym, co pan do mnie mówi. Przed chwilą pan powiedział coś dokładnie odwrotnego niż pytanie, które mi pan zadał poprzednio. Raz i zawsze cytuję pan taką ekspertyzę, teraz pan mówi, że epidemiolodzy najwcześniej za rok. Ja uważam, że w tej chwili najsensowniejszym rozwiązaniem jest przesunięcie w czasie wyborów.
Tradycyjne wybory, powiedziałem, tradycyjne wybory.
Propozycja Borysa Budki jest dobrą propozycją. Myślę, że maj przyszłego roku to akurat jest ten czas, kiedy powinniśmy być w stanie spokojnie i rzetelnie to przeprowadzić.
Jeżeli Andrzej na jakiej Duda zasadzie w takim razie przeciągać te wybory do maja?
Ja to przecież pan wie, tylko nie dokończyłem zdania. Jeżeli rzeczywiście Andrzej Duda ma jakieś osiągnięcia, no to zaraz one też powinny być uznawane. To nie może tak być, że Kaczyński dopycha kolanem, ludzie siedzą w domach i nagle się okazuje, że mamy prezydenta, tylko że nikt się nie poczuwa do odpowiedzialności za ten wybór. Czyli istotna część Polaków się nie poczuwa, jeżeli mam mówić prezydenta.
Dobrze, to poseł Kacper Płażyński, jak odpowiada na te argumenty? Poseł Aziewicz mówi o tym, że może być podważana legalność wyboru prezydenta, niezależnie od tego, kto tym prezydentem by został.
Poruszyliście Państwo w trakcie tej swojej rozmowy, wymiany bardzo dużo wątków, więc ja zacznę może od tego, że nie ma obaw co do tego, że będzie wakat na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo albo wybory odbędą się w sposób korespondencyjny, o czym będzie decydował w najbliższym czasie Senat, Sejm, a później prezydent, jeżeli zdecyduje się taką ustawę podpisać, albo wybory odbędą się na zasadzie dotychczasowych wyborów, z tą różnicą, że osoby, które są objęte kwarantanną i które skończyły 60 rok życia, jeżeli będą chciały, będą mogły głosować korespondencyjnie, bo taką już poprawkę przyjęliśmy w poprzedniej ustawie dotyczącej koronawirusa i w tej ustawie, w tym głosowaniu pan poseł Aziewicz wstrzymał się od głosu, a jego kandydatka na prezydenta, pani marszałek Kidawa-Błońska, nie wzięła udziału w głosowaniu, mimo że no, w innych głosowaniach udział brała, więc rozumiem, że taka forma jednak w jakimś zakresie przez pana posła Aziewicza głosowania jest akceptowalna. Ja się nie obawiam żadnej sytuacji, w której odmawia się zgodności z prawem czy mandatu zaufania obywateli do prezydenta Andrzeja Dudy. Wydaje mi się, że zwyczajnie jest to takie pozorowane i pragmatyzm, taki bardzo niedobry pragmatyzm polityczny podpowiada dzisiaj Platformie Obywatelskiej mówienie o tym, żeby bojkotować te wybory, że one są niebezpieczne, te korespondencyjne wybory. Z tego względu, że widzimy, jaka sytuacja polityczna, wyborcza jest w tej chwili przed panią marszałek Kidawą-Błońską, a jest ona no, zdecydowanie nieciekawa. Ja też pragnę zauważyć, że jest trochę inaczej niż mówi pan poseł Aziewicz. Ja uważam, że te wybory powinny być korespondencyjne, ale jeżeli tego się nie uda, to tak jak mówię, z tą drobną, ale ważną poprawką powinny być przeprowadzone w sposób tradycyjny, bo właśnie w czasach trudnych jest potrzebna silna legitymacja władzy, jest potrzebna stabilność polityczna w państwie, a jeżeli pan poseł Aziewicz mówi, cytuję, ja myślę, że za rok 10 maja będzie można już przeprowadzić takie wybory. To ja bardzo dziękuję za takie, wróżenie z fusów na takie ważne tematy. No, nie wiem, czemu pan poseł w takim razie nie popiera tej propozycji posła Gowina, aby o 2 lata odłożyć te wybory w czasie. Dlaczego nie myśli, że wtedy będą bezpieczne, albo czemu nie myśli, że za 3 lata będą bezpieczne?
To może, panie pośle, pozwólmy odpowiedzieć posłowi Aziewiczowi. Ja właśnie chciałem jeszcze dopytać tylko, na jakich zasadach konstytucyjnych byłby ten termin maja przyszłego roku? Pan poseł Aziewicz.
No takich, o których powczech nie wiadomo, czyli mamy możliwość, rząd oczywiście z prezydentem przy akceptacji Sejmu, ma możliwość prowadzenia stanu klęski żywiołowej i ten stan może trwać do przyszłego roku, jeżeli trwałby krócej. Gdyby
ale
się
panie
okazało,
pośle, a pan czytał, czytał pan przepisy prawne dotyczące stanu klęski żywiołowej?
Możemy to zrobić wcześniej. Słucham?
Czy pan czytał przepisy prawne dotyczące wprowadzenia stanu klęski żywiołowej?
No czytam przepisy, nie jestem konstytucjonalistą, natomiast jakąś wiedzę mam.
To ja powiem panu o jednym warunku, który jest zapisany. O tym, że musi być masowe występowanie choroby zakaźnej. W tej chwili, jeżeli choruje około 10,5, może nawet 11 tysięcy osób potwierdzonych przypadków koronawirusa, to stanowi 2 10-tysięczne liczby Polaków. No 2 10-tysięczne to nie jest masowe występowanie choroby zakaźnej.
Nie, już teraz, naprawdę. No niech
nie, no panie pośle, ja odwołuję się do przypadków,
świat,
do przypadku ustawy.
No to znaczy, że róbcie jeszcze mniej testów tak i w ogóle się okaże, że nie ma żadnego problemu. Epidemia ma miejsce, jest faktem, paraliżuje nasze państwo. Siedzimy w domach od wielu tygodni, gospodarka stoi. Jak pan mówi, że nie jest to stan klęski żywiołowy? Bądźmy
nie,
poważni,
mówię o tym, że
naprawdę,
przepisy
uważam,
prawne
że
wymagają spełnienia
kłopocie.
Określonych wymogów.
Myślę, że da się ten wymóg obronić, naprawdę da się. Natomiast wracając do tego, o czym mówił pan poseł Płażyński, ja rzeczywiście nie wiem, co będzie za rok, co będzie za 10 lat i za 15. Możemy oczywiście zakładać, że będziemy już zawsze żyli z tym wirusem. Pewnie się znajdą i tacy, którzy tego rodzaju wróżby będą promowali. Natomiast na pewno maj przyszłego roku wydaje się bezpieczniejszym niż maj tego roku. My tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaka jest skala wirusa w Polsce, ponieważ my siedzimy w domach. Ilość testów, które są przeprowadzane, jest jednak w stosunku do innych krajów bardzo mała i przypominam, że my z tych domów prędzej czy później wyjdziemy. Jak wyjdziemy, bo inaczej tego nie zrobimy, padnie gospodarka. Jak wyjdziemy, wtedy się naprawdę okaże, jak wielka jest skala zakażeń. Także my w takich sytuacjach nie możemy wyciągać ludzi z domu i wysyłać ich na wybory. Ja nie wspomnę niestety dlaczego, o których,
Panie redaktorze, czy ja mogę organizuje... też wejść w dyskusję, czy...
Tak, to w takim razie odpowiada ad vocem poseł Płażyński.
Proszę.
Panie pośle, no, z całym szacunkiem, ale ja nie wiem, w jakiej rzeczywistości pan dzisiaj żyje, no bo jednak dostęp do mediów różnego rodzaju chyba wszyscy mamy zapewniony. Możemy włączyć sobie TVP, TVN, możemy sobie włączyć BBC, CNN i bardzo różne, które też opisują to, jak wyglądają sprawy związane z pandemią we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech i chyba na podstawie chociażby samej ilości...
W Chinach jeszcze może pan...
Ilości... Proszę mi nie przerywać. I chyba na podstawie nawet samej ilości osób hospitalizowanych, które są w ciężkim stanie albo osób, które zginęły w związku z koronawirusem, jesteśmy w stanie ocenić, na ile ten wirus rozprzestrzenił się w Polsce, a na ile Polska jest jednak tutaj krajem, który do tej pory skutecznie walczy z tą pandemią. Naprawdę nie udawajmy, że nie mamy oczu, nie słuchamy tego, co się dzieje w Europie, bo mamy skalę porównawczą. I jeszcze jedno. Pan poseł wcześniej powiedział...
Pan nie mylił.
Pan poseł wcześniej powiedział... To jest jakaś logika podpowiada, że chyba wirus w Polsce nie jest innym wirusem niż we Francji czy w Niemczech, bo to znowu nie jest tak...
Szanujmy też inteligencję słuchaczy, panie pośle. No za chwilę usłyszę od pana, że nie ma wirusa w Polsce, to po co w domu siedzimy z takim...
Nic takiego nie mówię, panie pośle. Proszę mi nie imputować. Natomiast pan poseł Aziewicz też wspomniał o tym, że on zna opinię epidemiologów, które mówią, że te wybory korespondencyjne są też niebezpieczne i zasugerował, że nie wie, jakie organizacje mogłyby mówić inaczej. No to ja podpowiadam, że na przykład taką organizacją jest Światowa Organizacja Zdrowia, która publicznie powiedziała kilka dni temu, że wybory korespondencyjne mają minimalny stopień możliwości zarażenia się przez te koperty. A ja jeszcze do tego dodam, panie pośle, że chociażby Gazeta Wyborcza, która z jednej strony nawołuje do tego, że to są koperty, które będą zajawiać, a z drugiej strony nawołuje na swoich stronach internetowych do tego, żeby właśnie za pośrednictwem Poczty Polskiej Gazetę Wyborczą kupować. I myślę, że państwa podejście jest bardzo bliskie do państwa zaplecza politycznego, jakim jest właśnie Gazeta Wyborcza, w takim podejściu do tych spraw, gdzie z jednej strony
panie
mówicie
pośle,
tak, z drugiej strony
na
mówicie
poziom,
tak.
Ja chyba nie będę chciał polemizować, bo tu się...
Poseł Aziewicz.
Trudno. Nie, no to mam mówić, proszę, no, od wyborów korespondencyjnych do Gazety Wyborczej. No, panie pośle, pan przekroczy chyba taki próg, że to już chyba nie warto.
Nie, no porównanie jest o tyle zasadne, że no jest też kolportaż przesyłek pocztowych.
No przecież ja już naprawdę nie wiem, jak z państwem rozmawiać. No namawiam do minimum zdrowego rozsądku. Mamy rzeczywiście bardzo poważne zagrożenia. Są opinie chociażby Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego, powszechnie znana opinia. Są problemy związane z organizacją wyborów. Są problemy chociażby z tym, że PKW została odsunięta od przeprowadzania wyborów, a tą rolę przejmuje polityk, minister Sasin. Jest problem z regułami gry, których nie znamy 2 tygodnie przed wyborami. Nikt nie wie właściwie, co się wydarzy.
Panie pośle, ale to w takim razie to pytanie jeszcze, które tutaj umknęło.
A państwo poważnie chcecie rozmawiać o tych wyborach, czy to jest jakiś absurd?
No panie pośle, a dlaczego w takim razie... Wyborach chcemy je w sposób najbardziej bezpieczny przeprowadzić po to, żeby już nie musieć o nich rozmawiać i żeby Polska w tym trudnym czasie miała stabilną władzę polityczną, tak jak wszędzie. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, panie pośle, ale w Korei Południowej... W Korei Południowej, mimo że była dużo większa skala tego wirusa, przeprowadzono wybory w sposób tradycyjny. Wszędzie w Europie również przeprowadza się te wybory nawet w trakcie trwania tego wirusa i dużo gorszej sytuacji niż w Polsce, bo państwa, inaczej niż państwo z Platformy Obywatelskiej, zdają sobie sprawę, że w takich chwilach też kryzysowych potrzebna jest stabilna, normalna władza, która będzie mogła zaradzić tym skutkom, które owszem, zgadzam się, mogą mieć bardzo długotrwałe, te skutki mogą być bardzo długotrwałe i tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
To jest legalna władza, władza,
której wybór nie jest kwestionowany przez społeczeństwo. Żeby nad tym zapanować, trzeba mieć wybrane legalnie, cieszące się poparciem społeczeństwa, większości społeczeństwa władzę.
To jeszcze pytanie do pana posła Aziewicza.
Panie
pośle, pytanie do pana jeszcze. Dlaczego, jeżeli jest tyle pan widzi niepokojących rzeczy, które mogą storpedować czy utrudnić przeprowadzenie tych wyborów, dlaczego nie poparliście propozycji Jarosława Gowina, żeby odsunąć te wybory zgodnie z konstytucją, po zmianie konstytucji o 2 lata?
No też sprawa była tłumaczona wielokrotnie. Nie chcemy majstrować przy konstytucji w jednostkowej sprawie. Poza tym wydaje się, że rok czasu jest wystarczającym horyzontem. Mamy propozycję pana Borysa Budki. I ta propozycja jest negocjowana z klubami opozycyjnymi. Jeżeli uda się zebrać większość dla tej propozycji, no będziemy starali się prowadzić.
Tylko ta propozycja Borysa Budki jest dyskutowana na gruncie konstytucyjnym, bo na gruncie konstytucji artykuł 228 mówi o tym, że w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, można wprowadzić jeden ze stanów nadzwyczajnych. A wy wprowadziliście w 2008 roku ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych właśnie po to, żeby nie wprowadzać stanów nadzwyczajnych.
No chyba wtedy mieliśmy trochę inną sytuację. To wystarczy wejść na ulicę i popatrzeć nawet na ludzi w maseczkach, żeby zrozumieć różnicę pomiędzy czasem, w którym teraz jesteśmy i czasem, który wtedy był. To, że mamy stan klęski żywiołowej, jest oczywistą oczywistością, bo inaczej byśmy nie rozmawiali, inaczej byśmy nie siedzieli w domach, nasza gospodarka by się nie rozpadała w pył. My powinniśmy przesunąć wybory i zająć się w tej chwili naprawianiem gospodarki, rzeczywiście podejmowaniem takich czynności, które spowodują, że zapaść gospodarcza za chwilę nie będzie kosztowała nas więcej niż epidemia jako tak. Bo w tą stronę zmierzamy, tak, to jest śmiertelnie poważna. I powinniśmy rzeczywiście w tej chwili odsunąć to, co dzieli Polaków, czyli wybory, starać się mimo wszystko skupić na ratowaniu kraju, ratowaniu wymiarze i życia ludzkiego, i wymiarze gospodarki. To są kluczowe rzeczy.
To pan poseł Płażyński.
Jeżeli przesunięto o rok, będziemy w zupełnie innym miejscu.
Poseł Płażyński, czy na gruncie konstytucji rzeczywiście wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest oczywistością? I ostatnia minuta na to, jak ratować w takim razie gospodarkę?
No, całe szczęście nie żyjemy już w państwie teoretycznym i naprawdę polskie państwo jest w stanie z jednej strony przeprowadzić autorytarnym. To żyliśmy jak ABW wbijała swoich agentów do redakcji niezależnych polskich mediów i chciała laptopy zabierać z nagraniami niewygodnymi dla polityków.
Panie pośle, wpisywane są czynne rozmowy.
Szanowny panie pośle, i to było państwo, rzeczywiście można się zastanowić, czy to nie było państwo autorytarne, albo gdy służby specjalne udawały, że nie widzą Ambergold i marszałek Struk ciągnął z innymi politykami.
Czego nie widzą, przepraszam. Halo, halo.
Panowie, musimy kończyć naszą dyskusję. Bardzo dziękuję. Poseł Tadeusz Aziewicz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, poseł Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość. W Radiu Gdańsk teraz najświeższe informacje. Wracamy z drugą częścią po informacjach.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Krzysztof Świątek, druga część śniadania polityków w Radiu Gdańsk. Witam serdecznie kolejnych gości. Są nimi poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
I radny Gdańska Karol Rabenda, Porozumienie.
Dzień dobry.
I pierwsze pytanie do pana radnego, bo to gorące informacje przez weekend. Informacja, może fake newsy, zaraz się dowiemy. Pytanie do pana radnego, czy Jarosław Gowin przechodzi do opozycji i czy prawdą jest to, co napisał Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, że Jarosław Gowin ma zgodnie z nową większością sejmową zostać marszałkiem Sejmu?
Nie, to nie jest prawda. Znaczy ja się przez cały weekend zastanawiam, jak jednym wpisem, i to dość takim łatwym do przejrzenia, bo poczucie humoru pana senatora Libickiego jest powszechnie znane. Można wytworzyć nową sytuację medialną w Polsce. Mówię medialną, bo to gdzieś zostało rzucone w media społecznościowe i oczywiście większość mediów tradycyjnych to podchwyciła, więc no, nie ma żadnych takich.
No, ale faktem jest, panie radny, że rozmowy Jarosław Gowin z opozycją prowadzi. Spotykał się nawet na wspólnej konferencji, przedstawiał pewne założenia z chociażby Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i z Pawłem Kukizem. No i na przykład politolodzy tacy jak Rafał Chwedoruk mówią, że Jarosław Gowin nie jest już częścią Zjednoczonej Prawicy.
No ale to są, że tak powiem, takie okrągłe formułki, które eksperci wygłaszają. No, wiemy, że eksperci jedyne, co umieją skutecznie udowodnić, to, że wcześniej nie mieli racji. Jeśli chodzi tutaj o te rozmowy, no to one odbywały się tak, ale no tu przecież to nie jest tajemnicą. No to przecież chyba nie zapadła jakaś zbiorowa amnezja w mediach, że dwa tygodnie wcześniej bodajże Jarosław Gowin złożył propozycję zmian konstytucji, na co uzyskał akceptację, poparcie obozu Zjednoczonej Prawicy, zarówno PiS-u,
i jednoznaczną
jak i
negatywną
Polski,
opinię opozycji, więc zrodziło się pytanie, po co prowadzić te rozmowy.
I rozpoczął rozmowy z opozycją, gdzie zapowiedział, że będzie widział się z przedstawicielami opozycji. No SLD nie chce się spotkać, no ale tutaj jeśli chodzi o tą propozycję zmiany, no to potrzeba nie całej opozycji, tylko części opozycji. więc się spotykał. No tutaj propozycje opozycji są różne. No jeśli chodzi o tą kontrpropozycję Platformy Obywatelskiej, to no raczej to jest no takie granie na czas i na destabilizację, no bo ta propozycja Borysa Budki, żeby wybory odbyły się za rok, przedłużając stan klęski żywiołowej, to jest propozycja taka no, tylko po to, żeby zdestabilizować rządy. No, pytanie jest, co zrobi ewentualnie PSL, no ale to jest no, jeszcze kwestia chyba tygodnia.
To czy pytanie teraz do posła Michała Urbaniaka z Konfederacji. Jak Konfederacja zapatruje się na w końcu propozycję opozycji, czyli Borysa Budki, wybory w takim razie w maju, korespondencyjne, czy może w sierpniu, czy za rok, jak twierdzi Borys Budka, czy może za dwa lata, jak proponował Jarosław Gowin? Jakie jest zdanie Konfederacji, poseł Urbaniak?
Zacznijmy od tego tutaj, że też warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w samym rządzie. Jeszcze za czasów PO-PSL-u premier Gowin też był w rządzie i był podobny teatrzyk dotyczący wychodzenia z tego z Rady Ministrów. Mam wrażenie, powtórka z rozrywki, tak? Nie wiem, w którą stronę pójdzie realnie samo porozumienie. Jarosław Gowin i też posłowie, którzy są przy nim, ilu faktycznie może zostać w razie jakiegoś większego kryzysu w Zjednoczonej Prawicy, a ilu opuści jako porozumienie rząd. To jest moim zdaniem pewna gierka. A już w tym, jeśli chodzi o same wybory też, o to, co się wydarzy, no tutaj nie do końca wiadomo też przez właśnie ten cały teatrzyk, co będzie jutro. Nie wiemy, czy wybory właśnie będą w formule stacjonarnej czy korespondencyjnej. Tutaj też Krzysztof Bosak apelował w sobotę do marszałka Grodzkiego o to, by nie zwlekano w Senacie z uchwalaniem bądź odrzucaniem tutaj tej ustawy o wyborach korespondencyjnych. Bo ten stan niepewności, jaki mamy, jest i trudny dla państwa, i jest trudny dla obywateli. To powoduje pewne takie naciągane prawnie działania rządu. A gdyby projekt wrócił, to albo będzie odrzucony, albo zostanie. Więc
panie pośle, powiedzmy, że Senat przyspiesza pracę, zresztą wszystko jedno. Wraca ta ustawa do Sejmu, jest przegłosowana większością głosów rozszerzenie osób na wszystkich Polaków, osób uprawnionych do głosowania korespondencyjnego. Jakie jest stanowisko wtedy Konfederacji?
No, my zasadniczo uważamy, że wybory powinny odbyć się w okolicy lata bądź jesieni, tak? Tutaj też na to warto zwrócić uwagę mimo wszystko.
Jesienią może być drugi wysyp pandemii.
Dlatego mówię też o lecie.
W lecie niewykluczone, że będzie nadal kilkanaście tysięcy przypadków zakażonych. Poza tym pytanie, jak na gruncie konstytucji przedłużać ten okres niewyboru prezydenta aż do jesieni?
Już tłumaczę. Otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce wziąć de facto odpowiedzialności za to, co powinien był zrobić wcześniej już, czyli wprowadzić też stan nadzwyczajny. Dzisiaj stan epidemiczny jest de facto stanem nadzwyczajnym, a z racji tego, że nie mamy stanu nadzwyczajnego, to nie ma też tej rządowej odpowiedzialności, czyli na przykład zwrotów odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy dzisiaj nie pracują, tak, fryzjerzy, kosmetyczki czy restauratorzy. I wracając do właściwego, do meritum, tak, rząd w mojej opinii, jeśli już miałby przygotowywać te wybory w wersji korespondencyjnej, to właśnie na przykład na lato, ponieważ teraz nie jestem przekonany, że technicznie to wszystko może się zawalić. Mamy bardzo mało czasu na samo zorganizowanie wyborów. Maj już zaraz się zaczyna. Nawet jeśli terminem byłby ostatni z możliwych, bodaj 24 maja, jeśli się nie mylę. 23. To dalej uważam, że to może być nierealne, żeby dobrze zorganizować te wybory w tak krótkim czasie.
Okej, to są konkretne argumenty. To jak na te argumenty posła Urbaniaka odpowiada Karola Rabenda? Tutaj są wskazane przez posła Konfederacji dwa terminy, może sierpień, może jesień. No i kwestia tego, czy państwo polskie jest przygotowane na przeprowadzenie wyborów drogą korespondencyjną w maju. Karol
Rabenda. Czy jest przygotowane na przeprowadzenie wyborów w maju? No tego nie wiem. Zapewnienia premiera Sasina są takie, że jest. No tu pewnie się im bliżej będzie do wyborów, to poznamy szczegóły, no bo no, siłą rzeczy nie wiemy wszystkiego jeszcze, jak to się będzie odbywać. Tu jeszcze są problemy z moim zdaniem zupełnie niepotrzebne ze strony samorządów, no ale niestety część samorządowców w Polsce no tak postępuje, że no,
większość
nieco wychodzi poza swoje role opisane w swoich statutach czy w konstytucji, no ale no niestety taka jest sytuacja.
To powiedzmy, tutaj chodzi o te protesty, nawet zawiadomienia do prokuratury ze strony także samorządowców Gdańska, czyli Aleksandry Drukiewicz, pani prezydent, prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, czy prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, którzy nie chcą przekazywać list adresowych wyborców w Poczcie Polskiej. No i co wówczas, pani radny?
Ale to nie jest lista, bo to trzeba być precyzyjnym, to nie jest lista adresowa, tylko to jest spis wyborców. Samorządy nie są właścicielami tych spisów wyborców, są ich dysponentami na czas przeprowadzenia wyborów, gdzie ustawodawca dał im konkretne zadania i też konkretne pieniądze na to. No tutaj gra tymi spisami wyborców jest no, trochę nieodpowiedzialna, no bo później ja wiem, że część samorządowców jest w opozycji do rządu, no ale trzeba stosować się do reguł prawa, no później trzeba będzie dalej żyć i dalej wykonywać swoje zadania, a jeśli w tak ważnej sprawie jak wybory prezydenckie, w ogóle wybory, no, samorządy wypowiadają posłuszeństwo, no to jednak jest coś nie tak.
Z drugiej strony, zgłasza się poseł Urbaniak.
Jeszcze chwileczkę, jedno zdanie. Tak? Tutaj mamy protesty samorządów co do udostępniania, no w zasadzie no, spisu wyborców, czyli czegoś, co należy do państwa, no ale ja jako wyborca, który bym ewentualnie chciał głosować 10 maja, no to mogę mieć pretensje do samorządów, którzy mi takiej możliwości uniemożliwiają przez przekazanie spisu wyborców. No to jest bardzo trudna sytuacja i niepotrzebnie samorządy się w to mieszają.
To ad vocem poseł Urbaniak, czy samorządowcy, także ci wskazani samorządowcy Pomorza, oni nie naciągają w tej chwili prawa?
Ja bym chciał to tak rozdzielić. Z jednej strony mamy takie zwykłe działanie, można powiedzieć, pod publikę tutaj, na przykład ze strony Aleksandry Dulkiewicz, czyli granie na emocjach, robienie znowu teatrzyku z czegoś, co nie powinno nim realnie być, ponieważ wybory to jest poważna sprawa, a nie tylko teatrzyk i to niekoniecznie musi pomóc jej kandydatowi. A z punktu widzenia też bezpieczeństwa informacji obywatela, tutaj działania samorządów, w mojej opinii, jeśli chodzi o nieudostępnianie w tym momencie danych osobowych spisów wyborców w Poczcie Polskiej, są zupełnie racjonalne, ponieważ samorządy jeszcze w tym momencie nie wiedzą, w jakiej sytuacji prawnej będziemy na dzień wyborów. Ponieważ ustawa dotycząca głosowania korespondencyjnego jest w tym momencie w Senacie, co powoduje, że nie mamy stuprocentowej pewności na to, że wybory zorganizuje realnie
Ale
Poczta
nie
Polska.
Zmienia to, panie pośle, też tego, że ustawą specjalną koronawirusową prezes Rady Ministrów otrzymał specjalne uprawnienia, które może na przykład wydawać polecenia przedsiębiorstwom realizowania dodatkowych usług, takich właśnie jak na przykład przygotowanie we współpracy z PKW, z Państwową Komisją Wyborczą przeprowadzenia wyborów i w tym momencie poczta realizuje zobowiązania płynące z tej ustawy. Więc jest pytanie właśnie o podstawę prawną działań samorządowców.
Ja uważam, że jest to zupełnie racjonalne. Dalej jestem tego zdania. Ponieważ
to radny Karol Rabenda jeszcze?
Jak ostatecznie zostaną zorganizowane wybory.
Radny Karol Rabenda?
No po to są specustawy w sytuacjach, zwłaszcza takich jak teraz, no żeby takie, żeby sytuacje, które nie są w normalnych warunkach przewidziane, żeby je prostować. Już pomijając ten fakt, jak się ostatecznie to odbędzie, bo tego nie wiemy, bo kilka scenariuszy jest rozpatrywanych, pewnie to będzie dopiero w tym tygodniu, kiedy będzie posiedzenie Sejmu rozstrzygnięte, no ale teraz utrudnianie w ogóle jakichś, czy to rozmów, czy procedur, mamy tutaj, mówiliśmy o samorządach, ale mamy no też bardzo no nieodpowiedzialną, już skrajnie taką trudną sytuację w Senacie, gdzie marszałek Grodzki no, trzyma tą ustawę przez 30 dni, czyli tyle, ile mu na to pozwala prawo. Wiemy, że tam się nie dzieje nic wielkiego, jeśli chodzi o analizę. Wszyscy znamy tą sytuację, tu jest prosta odpowiedź tak, nie. Nawet wiemy, jak większość senatorów będzie głosowała, a jest to obstrukcja, no, która w sytuacji kryzysu epidemicznego, kryzysu gospodarczego, który się zbliża, i kryzysu politycznego, który w wyniku tego może się wydarzyć, to jest skrajna nieodpowiedzialność.
To panowie, do obu panów jeszcze pytanie.
To nie jest tylko sytuacja jakaś proceduralna, tylko to jest z zamysłem robione.
Do obu panów pytanie, które no jest równie istotne jak to, w jaki sposób przeprowadzić wybory prezydenckie, czyli ten wątek już zresztą poruszony przez posła Urbaniaka dotyczący odmrażania gospodarki. Czy panowie opowiadacie się za takim rozwiązaniem, które wskazuje część ekonomistów, także na przykład były już wicepremier Jarosław Gowin mówił o tym, że trzeba wejść w drugą fazę, to znaczy izolować osoby zagrożone, czyli osoby przewlekle chore z chorobami trwałymi, także seniorów na przykład powyżej 70 roku, może 65 roku życia, natomiast trzeba możliwie szybko odmrozić sporą część gospodarki, bo inaczej będziemy mieli bardzo poważne turbulencje gospodarcze. Czy panowie się zgadzacie z takim punktem widzenia? Poseł Urbaniak.
Zasadniczo o tym też Konfederacja mówi już od jakiegoś czasu, że właśnie w ten sposób powinniśmy iść. Więc w tej kwestii mamy dość zbieżny pogląd z premierem Gowinem, że gospodarka właśnie powinna jak najszybciej ruszyć de facto z kopyta, że osoby, które są zarażone koronawirusem, są na kwarantannach, powinny być tutaj pod szczególną ochroną. Na co warto zwrócić uwagę, żeby taka sytuacja miała miejsce, żeby to realnie mogło nastąpić, potrzeba jest naprawdę wielkiej, wielkiej ilości testów na koronawirusa. Tak? Im więcej ludzi trzeba damy, tym więcej. Znaczy, tym większą mamy, lepszą mamy informację na temat tego, kto powinien być przez jakiś czas trwania choroby wyizolowany. To, czego mi też tutaj brakuje w działaniach rządu, to jest jasny, w miarę jasny harmonogram tego, jak będzie odmrażana gospodarka. Ponieważ jest przedstawiony tutaj czteroetapowy plan, ale ten plan nie ma żadnych terminów, nawet przybliżonych tego, jak powinno wyglądać to odmrażanie, kto realnie będzie mógł z powrotem zacząć na przykład swoją pracę. Nie ma nawet warunków, jakie powinny zostać spełnione. Albo terminy, albo chociaż
to
warunki.
W takim razie teraz też ad vocem z kolei Karol Rabenda. Nie ma harmonogramu w tych etapach odmrażania gospodarki, mówi poseł Urbaniak.
Znaczy o terminy na tej fazie podejrzewam, że jest ciężko, bo nie wiemy, jak na pierwsze poluźnienie zareagują wskaźniki zachorowań. No i rozumiem, że jeśli, a tak w zasadzie się dzieje po pierwszych tych zwolnieniach gospodarki czy życia społecznego, nie mamy gwałtownego wzrostu, to takie daty będzie można zadeklarować. To po pierwsze. Po drugie, tutaj najważniejszą moim zdaniem czynnikiem w odmrażaniu gospodarki będzie pewnie dyscyplina, samodyscyplina społeczeństwa. Tutaj trzeba, myślę, że zawsze trzeba podkreślać, że Polacy bardzo, bardzo odpowiedzialnie tu się zachowują i jeśli jest tak, jak mówią eksperci, że będziemy musieli z tym wirusem żyć długo, no to z jednej strony faktycznie pewna izolacja osób starszych i osób w grupie ryzyka, a z drugiej strony odmrażanie gospodarki z zachowaniem takich reguł, żebyśmy mieli tego wirusa pod kontrolą, czyli poruszamy się swobodnie w przestrzeni publicznej. Część obostrzeń takich, nazwijmy to, publicznych, jak kawiarnie, no centra handlowe, to być może dłużej to zostanie zabronione, no ale cały mały ruch uliczny powinien i handel uliczny powinien.
Ale kawiarnie mogą na przykład przyjmować też na otwartej przestrzeni. Wchodzimy w sezon wiosenno-letni, gdzie przecież tak, można zachować odległości i kawiarnie mogą wystawić stoliki na zewnątrz.
Tak, jeśli mają takie możliwości. Tu mówię o tych właśnie różnego rodzaju, o tej różnego rodzaju samodyscyplinie i to przedsiębiorców i społeczeństwa. Jeśli no nie wszystkie kawiarnie mają możliwość ogródków, ale tak, tam, gdzie jest możliwość przeprowadzania takiej działalności gastronomicznej, to oczywiście Tak, to panowie, tego nie będzie.
Jeszcze jeden wątek na koniec naszego śniadania. Jaka przyszłość się rysuje przed Unią Europejską? Jest bardzo niski poziom zaufania do Unii, na przykład we Włoszech, po tym, co się dzieje w tej chwili w dobie pandemii. Tam 30% Włochów tylko widzi przyszłość przed Unią Europejską i darzy ją zaufaniem. Czy Unia Europejska przetrwa? Jeżeli przetrwa, to jaka powinna się wyłonić? Zaczyna poseł Urbaniak, około 1,5 minuty.
Piękne pytanie jak dla mnie. Ja od zawsze, można powiedzieć, jestem uniosceptykiem. Nie eurosceptykiem, bo w Europie jesteśmy i w niej będziemy i jesteśmy od 1000 lat ponad. Natomiast dzisiaj Unia Europejska znowu pokazuje, że jest tylko takim biurokratycznym molochem, gdzie realnie to państwa narodowe radzą sobie i walczą z koronawirusem, a ona gdzieś tam na zapleczu coś tam próbuje zrobić. Moim zdaniem ten kryzys jasno pokazuje, że Unia w przyszłości może być zupełnie niepotrzebna w tej formie, w jakiej dzisiaj jest. W Unii Europejskiej realnie dominują Niemcy, więc wiele działań, które Unia będzie podejmować, to będą działania w interesie Niemiec, niekoniecznie Polski. Zatem nie zależy mi na jakimś przetrwaniu Unii Europejskiej specjalnie.
I radny Karol Rabenda, czy Unia przetrwa, w jakiej formie, czy jest w ogóle potrzebna?
Unia jest potrzebna, bo dzięki Unii mamy wiele różnego rodzaju korzyści. Mamy też wiele kłopotów też związanych z Unią, ale to jest efekt ewolucji Unii od tej wspólnej
ale
przestrzeni.
Ale sprawdziła się Unia teraz w dobie pandemii?
Póki co na razie nie możemy być zadowoleni z tego, jak Unia reaguje, chociaż widzimy, że jest jakiś tam jest jakiś promyk nadziei na poprawienie tej sytuacji. Być może te działania są spowolnione, ale jeśli podejdziemy jako państwa członkowskie Unii do sprawy naprawiania gospodarki w sposób poważny, no to Unia ma mechanizmy do tego, żeby tą gospodarkę na nowo ruszyć. Jeśli dojdzie
do
takiej
sytuacji, czy te mechanizmy wdroży, panowie, sobie, bardzo dziękuję za udział w śniadaniu polityków. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Poseł Michał Urbaniak, Konfederacja i radny Karol Rabenda z Porozumienia. Dziękuję państwu za uwagę. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.